Drodzy pielgrzymi, od wielu lat zakończenie pielgrzymki archidiecezji gnieźnieńskiej, grup kolorowych i promienistych ma miejsce właśnie w święto przemienienia pańskiego. Z natury rzeczy więc to, że tutaj jesteśmy w tym właśnie dniu, skłania nas do pytania, na ile ten czas pielgrzymki i rekolekcji związanych z pielgrzymką był dla nas czasem, w którym dokonuje się przemienienie. Zobaczmy więc, przyglądając się temu dzisiejszemu wydarzeniu, co ono może nam powiedzieć. Najpierw patrząc oczami Chrystusa na to, co dzisiaj się stało na górze przemienienia. Chrystus jest w sytuacji dla siebie dramatycznej. Jest to moment przed Jego męką. Sytuacja trudna po ludzku dla Chrystusa. To wówczas postanawia iść na tę górę z trzema wybranymi uczniami. Ale ta sytuacja Chrystusa jest trudna także z jeszcze innego powodu, o którym przecież Ewangelie nam mówią. Jest to czas, gdy Chrystus został odrzucony przez rzeszę, a nawet opuścili go uczniowie, przynajmniej niektórzy. Wreszcie dla niego samego w tym wydarzeniu i w tym wszystkim, co się ma dokonać, bardzo mocno objawia się przenikanie tego, co nazywamy chwałą i tego, co nazwiemy cierpieniem. W ten sposób więc, patrząc na Chrystusa w dzisiejszej scenie przemienienia, możemy odnaleźć samych siebie, jako ludzi wierzących, jako tych, którzy należą do wspólnoty Kościoła. Tych, dla których każdy moment może być mniej lub bardziej trudny i dramatyczny. Ci, którzy są wystawieni na to, aby pójść z duchem czasu i zostawić Chrystusa. Albo też odwrotnie, starać się przystosować do tego czasu, uznając, że wskazania Jezusowe są nie dzisiejsze. Gdy tymczasem Pan Jezus wzywa i zachęca do wierności i do zaufania Jemu samemu. I wreszcie w naszym życiu przecież pojawia się to, co nazwiemy chwałą i to, co nazwiemy cierpieniem. We wszystkim tym jesteśmy tak blisko Chrystusa, jeśli tylko potrafimy odczytać to wydarzenie Jego życia. Ale przypatrzmy się także tej scenie z punktu widzenia tych apostołów, których Jezus wybrał ze sobą. Oni dzisiaj doświadczają tego, że Chrystus jest Synem Bożym. Ale także doświadczają tego, że wszelkie wyobrażenia, jakie dotąd mieli i jeszcze mieć będą o Jezusie, są małe i niewystarczające. Nie są w stanie tego pojąć. Ta scena dzisiaj o tym nam wyraźnie mówi, o tym zagubieniu, zwłaszcza Piotra, który biega, jakby nie wiedzieć, co uczynić, z jednej strony przeniknięty radością tego, co się dzieje, z drugiej trwogą, niepokojem. Właściwie można powiedzieć, jąka się przed Panem Jezusem i pyta, co miałby tutaj zrobić, co uczynić, aby ten moment zachować. I wreszcie Chrystus przychodzi na górę po to, aby tam przyszedł Jego Ojciec i powiedział, to jest mój Syn umiłowany. I tego świadkami są apostołowie. Chrystus więc przygotowuje ich do tego, co ma nastąpić, do tego, co się ma wydarzyć. Przygotowuje ich na swoje trudne dni Wielkiego Tygodnia. Gdy zapytamy, znając późniejsze okoliczności, czy Panu Jezusowi się to udało, czy ich dobrze przygotował, to w pierwszym odruchu powiemy, że nie, bo przecież i z tej trójki tylko Jan właściwie przy nim pozostał. Ale jeśli patrzymy na całe ich życie dalsze, na to, że przyjęli śmierć męczeńską poza Janem, to zobaczymy, że przygotował ich dobrze do tego, co ich miało czekać. Byli przygotowani wszyscy apostołowie. Kiedy więc myślimy o tej górze, myślimy także o tym miejscu, na którym jesteśmy i myślimy o pielgrzymce, którą żeście odbyli. Bo pielgrzymka to jest także wchodzenie na górę. To jest wchodzenie, można powiedzieć, na zaproszenie Chrystusa. On sam w jakiś sposób, przez głos serca, sumienia drugiego człowieka, zabrał was ze sobą. Ale zabrał was w jakimś celu. Zabrał was po coś, abyście coś przeżyli, abyście czegoś doświadczyli. Góra, także ta, na której jesteśmy. Góra jest w Biblii znakiem, miejscem obecności Boga. Jest także po ludzku miejscem, w którym człowiek, wchodząc na górę, mimo zmęczenia i trudności, może odetchnąć najczęściej lepszym powietrzem, ma szerszą perspektywę, może spojrzeć wokół siebie. To jest góra, na którą jesteśmy zaproszeni. I na tej górze dzisiaj, w tym roku, zgodnie z hasłem pielgrzymki, rozważamy słowa błogosławieństwa, błogosławieni czystego serca. Są to słowa, które mają przygotować, zwłaszcza młodzież tu obecną, do udziału w Światowych Dniach Młodzieży w przyszłym roku. Ale przecież dobrze wiemy, że te błogosławieństwa nie dotyczą tylko ludzi młodych albo w pewnym wieku, dotyczą każdego. Błogosławieni czystego serca. Jeśli chodzi o serce, to myślę, że nie mamy trudności w zrozumieniu, o co tutaj chodzi. Pismo Święte mówi o tym, że serce jest centrum człowieka. Jest miejscem, w którym człowiek decyduje, ale nie da się inaczej żyć wiarą, inaczej żyć Chrystusem, jeśli nie przyjmie się Go do swojego serca. Chrystus musi wejść do naszego serca. Serce więc w języku biblijnym to jest to centrum. Dzisiaj moglibyśmy o tym powiedzieć, że jest to sumienie. Ludzie błogosławieni czystego sumienia, to są błogosławieni. I tak jak sercem wydaje się, że nie mamy trudności, tak z czystością może być już trudność. Bo w pierwszym odruchu i słusznie myślimy z tym wszystkim, co związane jest z seksualnością człowieka, a konkretniej z panowaniem czy opanowywaniem tej seksualności. Ona bowiem jest darem Boga i jest dobra. Po to Bóg dał ją człowiekowi. Ale tak jak każdy dar, domaga się tego, aby człowiek rozumnie się nim posługiwał. Myślę, że żyjemy w takich czasach, gdy właśnie to, co związane jest z czystością, w tym właśnie znaczeniu seksualności, sprawia bardzo wiele trudności wielu ludziom, młodym i starszym. Wynika to z wielu okoliczności i z pewnej na siłę prowadzonej zmiany mentalności, odwracania porządku naturalnego, pozbawiania wstydu człowieka, wreszcie także przez niezwykle szeroko dostępną pornografię. I myślę, że wiele na ten temat mogłyby powiedzieć konfesjonały Jasnej Góry i nie tylko Jasnej Góry. Jak wielka to jest plaga, jak ogromne zbiera żniwo. Gdy tymczasem tylko człowiek czystego serca może oglądać Boga. Dzisiaj w czasie Drogi Krzyżowej była śpiewana piosenka mówiąca o tym, że Chrystus ukazuje nam swoje oblicze. On nam ukazuje nieustannie. On się przed nami nie chowa. My możemy Go zobaczyć tylko wtedy, jeżeli jesteśmy czyści. Jeśli nie jesteśmy, to nie widzimy Go albo widzimy Go słabo. Nieczystość jest tym, co wprowadza nieład w życie człowieka. Poważny nieład w życie duchowe, ze skutkami w innych dziedzinach życia. Myślę, że doskonale sobie zdajemy z tego sprawę, że ludźmi, którzy są uwikłani w taką nieczystość, ze społeczeństwem, które jest uwikłane w taką nieczystość, bardzo łatwo jest też sterować i manipulować. To jest więc pierwszy tej wymiar czystości. Ale jest też drugi, czystość rozumiana jako szczerość wobec Boga i bliźniego. O tej czystości też trzeba pamiętać, o czystości naszych intencji. Pan Jezus u świętego Marka w rozdziale 7, o ile dobrze pamiętam, mówi nam, z serca wychodzą wszystkie złe rzeczy. Nieczystość, cudzołóstwo, nierząd, kradzież, złe słowa, cały katalog tego wszystkiego, co wychodzi z serca człowieka. Odwrotnie więc jednak, z serca człowieka wychodzi także to, co dobre. Z serca człowieka wychodzą dobre pragnienia. Z serca człowieka wychodzą dobre słowa. Jak osiągnąć to czyste serce? Czy człowiek jest w stanie sam je osiągnąć? Otóż nie. W Psalmie 51 modlimy się: stwórz, o Boże, we mnie serce czyste i odnów we mnie moc ducha. Tylko Bóg może stworzyć człowieku serce czyste i dokonuje tego. Serce czyste bowiem nie oznacza serca nietkniętego grzechem. Serce czyste oznacza serce, które zostało przez Boga stworzone na nowo, przez Jego łaskę i miłosierdzie. I tego możemy doświadczyć w sakramencie pokuty i pojednania. Bóg da nam serce nowe. Jesteśmy na górze. Psalmista pyta, kto wstąpi na górę Twą, Panie, kto stanie w Twoim świętym miejscu? I odpowiada: człowiek, który ma nieskalane ręce, którego serce jest czyste i który nie podąża za marnością. Pytajmy więc samych siebie, jacy jesteśmy. Czy nasze ręce są czyste? Czy nasze serce jest czyste? I czy nie podążamy za marnością? Czy nie marnujemy czasu i wysiłku na rzeczy trzeciorzędne, a zostawiamy na boku to, co jest istotą naszego życia. Wreszcie przychodzimy tutaj na to miejsce, na górę, do Maryi. Przychodzimy do tej, na której te słowa się spełniły. Ona jest błogosławioną czystego serca. I jeżeli przychodzimy tutaj do niej, to przychodzimy po to, aby od niej także się uczyć tego, w jaki sposób nasze serca mają być czyste. Przychodzimy ją prosić, aby nas w tym wspierała, aby była dla nas ratunkiem wtedy, gdy wydaje się, że sobie już nie radzimy. I ona z tą pomocą przychodzi. Przychodzi przez sam wizerunek, na którym wskazuje Chrystusa, a więc Słowo Życia, Chrystusa, który trzyma Księgę Pisma Świętego. Kiedy patrzymy więc na ten wizerunek Maryi Jasnogórskiej i rozważamy te słowa dzisiaj, błogosławieni czystego serca, to nie sposób, żebyśmy wpatrując się w nią, nie przypomnieli sobie tych słów Ewangelii, które o niej mówią, że rozważała w sercu swoim wszystkie te słowa. Czas pielgrzymki się nie kończy. Kończy się pewien etap ważny, który ma każdego z nas, każdego z was przygotować na dalsze koleje życia. To jest wasze spotkanie z samym Chrystusem. I On was przygotował do dalszej waszej drogi. Żeby na tej drodze trwać i wytrwać, trzeba jak Maryja rozważać Słowo. Inaczej mówiąc, rozważać to wszystko, co było naszym doświadczeniem w tym czasie. Nie zostawiać tego na boku. Ciągle do tego wracać i ciągle tym żyć. Tego też każdemu z pielgrzymów serdecznie życzę i o to się modlę w czasie tej mszy świętej, aby każdy z was po zejściu z tej góry był przygotowany do dalszego życia i aby wiedział, że aby wytrwać, trzeba nieustannie rozważać Boże Słowo. Amen.